Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Opracował Aleksander Kowalski.
Szczególne miejsce w religijności żydowskiej już od czasów biblijnych zajmuje przestrzeganie szabatu, dnia odpoczynku poświęconego Bogu. Na obowiązki związane z dniem sobotnim składają się zarówno modlitwy publiczne w synagodze i prywatne w domu, jak i odpoczynek polegający na wstrzymywaniu się od pracy i na świątecznych posiłkach.
Szabat jest jedynym dniem tygodnia, który posiada w języku hebrajskim swą własną nazwę. Inne są dla Żydów po prostu kolejnymi dniami po szabacie. Dzień pierwszy to niedziela, dzień drugi, poniedziałek i tak dalej. Piątek, dzień szósty, czyli po hebrajsku Yom Shishi, zwany jest także Wigilią Szabatu, Erev Shabbat. Warto zresztą wspomnieć, że taki sam sposób określania dni tygodnia zachował się również w łacinie kościelnej, w której feria secunda, dzień drugi, to poniedziałek, feria tercja, dzień trzeci, to wtorek i tak dalej. Jedynie niedziela, nazywana w Ewangeliach zgodnie z żydowskim zwyczajem pierwszym dniem po szabacie, otrzymała w łacinie kościelnej własną chrześcijańską nazwę Dies Dominica, czyli Dzień Pański, bo właśnie pierwszego dnia tygodnia Pan zmartwychwstał.
Szabat rozpoczyna się już w piątek po południu. Żydzi bowiem, a także inne ludy semickie, jak na przykład muzułmańscy Arabowie, zaczynają i kończą każdy dzień zachodem słońca. Takie liczenie czasu zachowało się zresztą również w chrześcijańskiej tradycji liturgicznej. Do dziś w liturgii Kościoła katolickiego wszystkie niedziele oraz święta posiadające najwyższą wśród dni świątecznych rangę uroczystości zaczynają się od nieszporów poprzedzającego je dnia. Z tej też racji w sobotę wieczorem odprawia się już mszę niedzielną. Ta pozorna innowacja najnowszego posoborowego ustawodawstwa liturgicznego, rozciągnięta na cały Kościół przez kodeks prawa kanonicznego promulgowany w 1983 roku, była w gruncie rzeczy powrotem do najstarszej tradycji pierwotnego Kościoła.
Już w piątek późnym popołudniem pobożni wyznawcy religii mojżeszowej zbierają się w synagodze na modlitwy, rozpoczynające się pół godziny przed zachodem słońca. W ten sposób psalmami, hymnami oraz innymi jeszcze modlitwami witają nadejście szabatu. Z synagogi wracają w świątecznej atmosferze do uprzątniętego i uprzednio już przygotowanego domu. Tu pani domu, która trudziła się nad godnym jego przygotowaniem na ten święty dzień, zapala szabatową lampę lub świecę, wygłaszając przy tym odpowiednią modlitwę. Błogosławiony jesteś Ty, o Panie Boże nasz, Królu Wszechświata, że nas uświęciłeś swoimi przykazaniami i nakazałeś nam zapalać lampę szabatową. Tak więc i kobiety, które na ogół w judaizmie nie mają szczegółowo określonych obowiązków religijnych, przeżywając swą pobożność w formach bardziej spontanicznych aniżeli mężczyźni, właśnie w szabat pełnią funkcję bardzo ważną w żydowskiej liturgii domowej. Następuje potem uroczysta kolacja, smaczniejsza i obfitsza niż w zwykłe dni. Ona również połączona jest z modlitwami, którym przewodniczy ojciec rodziny.
Po nocnym wypoczynku w szabatowy poranek pobożni Żydzi powracają do synagogi na modlitwę i czytanie Starego Testamentu. Po powrocie spożywa się również świąteczny obiad z odpowiednimi błogosławieństwami i modlitwami dziękczynnymi. Także po południu odbywa się w synagodze nabożeństwo połączone nieraz z kazaniem wygłaszanym przez rabina. Przed zapadnięciem zmroku spożywa się w domach kolację, ostatni już posiłek świąteczny, a po jego zapadnięciu znów można wrócić do synagogi na dalsze modlitwy. Szabat kończy się błogosławieństwem i modlitwą oddzielenia, po hebrajsku Hawdala, to znaczy oddzielenia święta od dni powszednich. Można je odmówić zarówno w synagodze, jak i w domu. Gdy czyni się to pod rodzinnym dachem, wygłasza je ojciec rodziny, pełniący we własnym domu niejako funkcje kapłańskie. Dopiero wtedy Żydzi powracają do swych zwyczajnych zajęć i przestają obowiązywać szabatowe zakazy gwarantujące bezwzględny odpoczynek.
Zakazy te są liczne i niektóre z nich zresztą dość uciążliwe. Talmud wymienia 39 zajęć, które są w szabat zakazane. Wśród nich znajduje się nawet przyrządzanie posiłków, które zatem winno się gotować wcześniej i przechowywać w specjalnym piecu zachowującym ich temperaturę. Przepisy o szabacie nie są jednak zupełnie bezduszne. Tak na przykład rabini nauczają, że lekarz ma w szabat nie tylko prawo, ale i obowiązek leczyć. Jak się wydaje w czasach Pana Jezusa, nie wszyscy Żydzi byli tego zdania, skoro jednym z zarzutów, jaki stawiali mu faryzeusze, było właśnie uzdrawianie w szabat.
Ustawodawstwo talmudyczne umożliwia wiele wybiegów prawnych, które pozwalają na wymijanie zakazów bez formalnego naruszania szabatu. Dla wielu jednak pobożnych Żydów te uciążliwe nieraz nakazy nie są bynajmniej nieznośnym jarzmem. Szabat jest dla nich rzeczywiście dniem spokojnego odpoczynku na łonie rodziny, wolnego od codziennych trosk, dniem poświęconym czytaniu Biblii i modlitwie. Traktuje się go jako przedsmak czasów ostatecznych i spędza w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Dawni rabini nauczali, że Żyd otrzymuje na ten dzień inną duszę, lepszą i wyższą od tej, którą ma na co dzień. A pieśni żydowskie określają szabat jako królową, szabat Hamalka.
עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב, לכבודו תכין עמנו מטעמים לאהוב. בואי בואי המלכה, יום שבת יום
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.
Ach,